Czytanie z Księgi proroka Daniela. Na wygnaniu w Babilonie zgromadzenie Izraela skazało na śmierć Zuzannę, fałszywie oskarżoną przez dwóch starców. Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem: Wiekuisty Boże, który poznajesz to, co jest ukryte i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenia przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mnie ci złośliwie obwiniają. A Pan wysłuchał jej głosu. Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg Świętego Ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. Zawołał on donośnym głosem: Jestem czysty od jej krwi. Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc: Co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś? On zaś, powstawszy wśród nich, powiedział: Czy tak bardzo jesteście nierozumni, synowie Izraela, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili. Cały lud powrócił spiesznie. Starcy zaś powiedzieli: Usiądź tu wśród nas i wyjaśnij nam, bo tobie dał Bóg przywilej starszeństwa. Daniel powiedział do nich: Oddzielcie ich jednego daleko od drugiego, a osądzę ich. Gdy zaś zostali oddzieleni od siebie, zawołał jednego z nich i powiedział do niego: Zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw Twe grzechy, jakie poprzednio popełniałeś, wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych, chociaż Pan powiedział: Nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego. Teraz więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, powiedz, pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących ze sobą? On zaś powiedział: Pod lentyszkiem. Daniel odrzekł: Dobrze, skłamałeś na swą własną zgubę. Już bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by cię rozedrzeć na dwoje. Odesławszy go, rozkazał przeprowadzić drugiego i powiedział do niego: Potomku kananejski, a nie judzki, piękność sprowadziła cię na bezdroża, a żądza uczyniła twe serce przewrotnym. Tak postępowaliście z córkami izraelskimi, one zaś bojąc się obcowały z wami. Córka judzka jednak nie zgodziła się na waszą nieprawość. Powiedz mi więc teraz, pod jakim drzewem spotkałeś ich obcujących ze sobą? On zaś powiedział: Pod dębem. Wtedy Daniel powiedział do niego: Dobrze, skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. Czeka bowiem anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was wytępić. Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w nim nadzieję. Zwrócili się następnie przeciw obu starcom, ponieważ Daniel wykazał na podstawie ich własnych słów nieprawdziwość oskarżenia. Postępiono z nimi według miary zła wyrządzonego przez nich bliźnim, zabijając ich według prawa mojżeszowego. W dniu tym ocalano krew niewinną. Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną.
Nic mnie nie trwoży,
bo Ty jesteś ze mną. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoją chwałę.
Nic mnie nie trwoży,
bo ażbym przechodził przez ciemną dolinę. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.
Nic mnie nie trwoży,
bo Ty jesteś ze mną. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, a kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy.
Nic mnie nie trwoży,
bo Ty się nawrócił i miał życie.
Chwała Tobie, Słowo Boże.
Pan za Wami
i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze: Ty sam o sobie wydajesz świadectwo. Świadectwo twoje nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli ja sam o sobie wydaję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy wydajecie sąd według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo, a jeśli nawet będę sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ ja nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to mu powiedzieli: Gdzie jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mego. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy uczył w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chrystu.
Duchu Święty, prosimy Cię, abyś przejął władzę nad naszym umysłem, nad naszym rozumem, naszą wolą, abyś nas prowadził w głąb tego słowa, którym dzisiaj karmisz cały Kościół. Daj nam zrozumieć prawdę o nas, postaw nas w prawdzie i prowadź do wolności, bo Ty sam powiedziałeś, jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Mario, prosimy Cię, ochraniaj nas, strzeż nas. Niech Słowo Boże wyda właściwy owoc we właściwym czasie. Usiądźmy sobie. Pierwsze czytanie zawsze w poniedziałek piątego tygodnia jest o Zuzannie. I to pokazuje nam pewną rzecz. Może się nam wydawać, że jak to mówimy, że człowiek im starszy, tym mądrzejszy, tym bardziej stabilny, tym tym bliżej Pana Boga, bo często bardzo wielu ludzi mówi sobie tak, jeszcze jestem młody, więc mogę tu poszaleć, jeszcze mogę sobie tutaj pożyć trochę tak, jakby Pana nie było. Na starość się ustabilizuje i zmądrzeje. Nic podobnego. Jeżeli nie zrobisz tego teraz, w tym momencie, niezależnie od tego, ile masz lat, pewne postawy się utrwalą. I my doskonale wiemy, ci, którzy mają kontakt z osobami starszymi, widzą, ile jest uporu czasami w złym. Ile nienawiści, ile przywiązania do dóbr materialnych. Jak bardzo wielu ludzi, na przykład mając już kilka 80 czy ileś lat, nie rozporządzi swoim majątkiem, bo się boi, bo żyje w panicznym lęku, że dzieci go wyrzucą z domu. Nie sposób takim ludziom powiedzieć, żeby wybaczyli, bo tak utrwalona jest nienawiść, że na samo imię czy nazwisko kogoś tam, kto go skrzywdził, dostaje białej gorączki i lecą przekleństwa nie do uspokojenia. I często jest tak, że nawet z takim ludziom trudno wejść w kontakt, bo ta nienawiść, ta złość, zachłanność, pycha, próżność nabierają jeszcze większej siły, niezależnie od wieku. I tu widzieliśmy w pierwszym czytaniu o dwóch starcach, którzy byli fajnie ustawieni, którzy po prostu byli tak naprawdę terrorystami. Ale okazało się, że Pan Bóg sobie z nimi poradził. Moi drodzy, to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, że żaden wiek nas nie usprawiedliwia. To, że ktoś ma lat 70 czy 80, to wcale nie znaczy, że na pewno jest święty i na pewno jest bardzo blisko Pana Boga. Wręcz przeciwnie, może być zupełnie inaczej. I w dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy bardzo mocne słowa, słowa Pana Jezusa o tym, kto, on mówi, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Ja jestem światłością świata. Jeżeli jesteś z Jezusem, jeżeli Go słuchasz, jeżeli jesteś Mu posłuszny, w tym momencie podążasz za światłem. W tym momencie wiesz, dokąd idziesz. I niesamowite słowa są. Bardzo mocne. Jezus mówi, ty sam o sobie wydajesz świadectwo, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. I teraz Jezus mówi niesamowite słowa. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus, nawet jeśli ja sam o sobie daję świadectwo, świadectwo moje jest prawdziwe. I uwaga, bo wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. Wiem skąd przyszedłem i dokąd idę. I teraz pytanie, no właśnie, czy wiem skąd przyszedłem i dokąd idę? Kochani, jeżeli jesteśmy blisko Pana Jezusa, wiemy skąd wyszliśmy i dokąd idziemy. Bóg znał mnie i Ciebie jeszcze przed założeniem świata. I przeznaczył na to, abyś był święty i nieskalany przed Jego obliczem. Czyli zanim Bóg stworzył świat, już Ciebie znał. I wyznaczył Ci miejsce w historii. Gdyby zdecydował tak, że miałbyś walczyć pod Grunwaldem, to byś się urodził w 1390 roku. Ale Bóg zadecydował, że urodzisz się w wieku 20 czy 21. On dał cię w takich okolicznościach, On zaplanował twoje życie. Na początku zaistniałeś w Jego odwiecznym planie, w Jego umyśle. Potem nastąpił moment, który On ci wyznaczył. Pewien odcinek życia tu na ziemi. Jedni żyją kilka dni, inni żyją kilka lat, inni kilkanaście, inni kilkadziesiąt. To już jest indywidualny zakres, który Pan Bóg nam wyznaczył. I to jest, kochani, określone. Czas naszego życia, oczywiście my jesteśmy wolni, jeżeli ktoś popadnie w rozpacz, popełni samobójstwo, to może ten Boży plan zakłócić. Ale później mistycy mówią, że ci ludzie bardzo cierpią w czyśćcu. Dlatego, że sprzeciwili się Bożemu planowi, że Boży plan nie został wypełniony. Ale nie będziemy teraz o tym mówić. Chodzi o to, że jest wyznaczony czas końca naszego życia. I to jest. I ktoś mówi, to jest przerażające. No jak przerażające? Przecież my wiemy, dokąd zmierzamy. Moi drodzy, to jest wszystko podobne do tego, jak Pan Bóg prowadził lud wybrany. Na początku była niewola grzechu, potem wyprowadził ich przez Morze Czerwone na pustynię, potem na pustyni przez 40 lat próbował ich wiarę i potem Kilka osób tylko weszło do ziemi obiecanej, opływającej w mleko i miód. I teraz my bierzemy początek w planie Bożym, ale bierzemy ciało z człowieka, czyli dziedziczymy grzech pierworodny, grzech dziedziczny. Pan Bóg przeprowadza nas przez chrzest, czyli odpuszcza nam, przeprowadza nas z niewoli, ale gdzie? Na pustynię. Tu na ziemi jest pustynia. Dlaczego? Ponieważ nasze pragnienia, nasze oczekiwania nigdy nie będą zrealizowane tu na ziemi. Chociażbyśmy mieli nie wiadomo co, wszystkie pieniądze świata, wszystko. Nic z tego nie wyjdzie. Bo my jesteśmy stworzeni dla innego świata. Tak jak człowiek człowiekiem, naturalnym miejscem człowieka nie jest pustynia, tak samo naturalnym moim i twoim miejscem nie jest ten świat. Bo mamy pragnienie większe. Bo uszczęśliwić nas może tylko Bóg na swoją miarę. Kilka przykładów. Mówią, że najprzystojniejszym mężczyzną jest Brad Pitt, a najpiękniejszą kobietą na świecie, z czym też się zgadzam, Angelina Jolie. Kochani, ludzie utalentowani niesamowicie, którzy mieli tak naprawdę wszystko. Urodę, pieniądze, sławę na cały świat. Kasy tyle, ile bądź. I co się okazało? Oczywiście ożenili się, ale jemu nie wystarczało to, co miał. Potrzebne jeszcze były narkotyki, bo szukał mocniejszych doznań. Natomiast Angelina Jolie, pomimo że miała, można powiedzieć, chwyciła Pana Boga za nogi, no bo mieć taką urodę, takiego męża, taką rodzinę, tyle pieniędzy, taką sławę, no co jeszcze można chcieć? Żyła w przerażającym lęku. Ponieważ jej mama została, umarła na raka i tam rodzinnie, dziedzicznie był rak piersi, więc wszystkie umiały, więc ona kilka razy popadała w anoreksję i postanowiła dla dobra swoich dzieci z tego wielkiego lęku i przerażenia, w którym żyła, amputować obie piersi, i aby się uchronić od raka. Zobaczcie, można mieć wszystko? Nic na tym świecie nie zaspokoi tego pragnienia, które w nas jest. Inna tragiczna historia. Whitney Houston, pamiętacie, jak kiedyś tam w którymś roku występowała w Sopocie. Wielka gwiazda. Jedna z największych na świecie. Pamiętamy, jak w Polsce występowała, to była taka, trzymała za rękę taką małą dziewczynkę, swoją córkę Christine. Okazało się, że miała sławę, miała pieniądze, miała wszystko. Znaleziono ją w wannie, nieżywą, po zażyciu narkotyków i alkoholu. Mieszanka alkoholu i narkotyków. Pomimo, że miała wszystko, brakowało czegoś. Jej córka poszła w jej ślady. Miała chyba niecałe 20 lat. Odziedziczyła po matce 115 milionów dolarów. Sobie wyobraźcie, jaka kasa. Dokładnie to samo. Skończyła tak samo jak matka. Kochani, my jako ludzie musimy wiedzieć, że tu na ziemi jest pustynia. I uwaga, pustynia pełna pułapek, który zostawił na nas zły duch. Ponieważ jak Jezus mówi wielokrotnie, On jest władcą tego świata. Kochani, czy chcemy tego, czy nie, On istnieje. Istnieje nasz odwieczny wróg, szatan, który został stworzony przed ludźmi jako istota wolna. Tak samo jak my, ma rozum i wolną wolę i ma głębsze poznanie Boga. Przyszedł czas próby dla duchów, bo każdy musi przejść próbę, każda istota wolna musi przejść próbę. I 1/3 aniołów opowiedziała się przeciwko Bogu. Stali się demonami pod władzą Lucyfera. I tenże zły duch ma jeden cel. Zniszczyć nas. Nie tknął Jezusa, bo nie dał rady. Nie tknął Maryi, ale robi wszystko, aby niszczyć dzieci Boże. I robi to skutecznie. Robi to perfidnie. Robi to potajemnie. Moi drodzy, to działa w sposób dramatyczny. I dzisiaj powiemy sobie o kolejnej przeszkodzie, która otwiera nas na działanie szatana. Moi drodzy, gdyby szatan nie istniał, to by nie było sensu, żeby Jezus umierał na krzyżu. Szatan pojawia się na początku Pisma Świętego i pojawia się na końcu jako pokonany. Kiedy czytamy Księgę Apokalipsy, okaże się, że Jezus i potomstwo niewiasty odnieśli nad nim ostateczne zwycięstwo. I teraz, moi drodzy, kolejną grupą właśnie rzeczy, kolejną blokadą i przeszkodą, która uniemożliwia Panu Bogu działanie w nas, są grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu. Ktoś może powiedzieć, no zaraz, no jak to? Przecież my nie wierzymy w innego Pana Boga. Ja wierzę w jednego Boga, więc jak mogę grzeszyć przeciwko pierwszemu przykazaniu? Otóż, moi drodzy, często grzeszymy nie zdając sobie sprawy, robiąc pewne rzeczy, nie mając świadomości konsekwencji tych grzechów. Podam kilka przykładów. Pierwszy przykład, pamiętamy, jest to powszechne w różnych miejscach Polski, tutaj na południu dosyć też mocno, tak zwane odczynianie uroków. Jeżeli jakieś dziecko płacze, jest problem z nim, to najczęściej od razu następuje stwierdzenie, że ktoś go urzekł, czyli rzuciło się na niego urok. Więc co trzeba zrobić? Są różne metody. Albo się przelewa wosk, wypowiadając pewne słowa, albo się liże oczy, różne są. Słyszałem o najróżniejszych metodach. I dlaczego to ludzie robią? Dlatego, bo to zawsze jest skuteczne. Gdyby to nie działało, ludzie by tego nie robili. Ale czy my się zastanawiamy, jak to się dzieje? Otóż kiedyś był taki moment, kiedy nasi rodzice przenieśli nas do kościoła, jako niemowlaki. Niesiono nas uroczyście do kościoła, ksiądz zrobił znak krzyża na naszej główce, potem było wyznanie wiary, modlitwa z egzorcyzmem wcześniej była, ksiądz włożył rękę, wyrzucił złego ducha. Potem było polanie główki wodą, wypowiedzenie słowa, później namaszczenie świętym olejem, potem włożenie białej szaty, zapalenie świecy. Kochani, to był pewien ryt. Ponieważ rzeczywistość duchowa to jest rzeczywistość znaków i symboli. Czyli wykonano pewne czynności i powiedziano pewne słowa. I to się nazywa rytuał. I tenże ryt spowodował, że to dziecko stało się dzieckiem Bożym. Zostało uwolnione od grzechu pierworodnego. Zamieszkał w nim Duch Święty. Stało się, otrzymało na duszy charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię dziecka Bożego. Otrzymało łaskę uświęcającą i zaczątek łask uczynkowych. Zostało włączone do wspólnoty Kościoła. Słuchajcie, w tym dziecku na poziomie duszy dokonała się niesamowita zmiana. Dziecko otrzymało życie wieczne. Zostało po prostu, no, w nim zapulsowało życie wieczne. Boże. Co się dzieje, kiedy robimy ryt odczyniania uroków? Też następuje pewna zmiana, tylko uwaga. Autorem tej zmiany nie jest Duch Święty ani Pan Bóg, tylko zły duch. I teraz co? Temu dziecku się poprawi. No dobrze. Tylko, że ten zły duch już nad nim ma jakąś władzę. Potem będą problemy, mogą być problemy zdrowotne, problemy wychowawcze. Potem to dziecko może mieć tak zwanego pecha. Może zapadać coraz na inne choroby. Dlatego, że jeżeli zły duch wykona jakąś usługę, w cudzysłowie, to on zyskuje władzę i ma prawo. I co robi? Ma dostęp do tego dziecka i je niszczy. Moi drodzy, to jest, no ktoś może powiedzieć, no dobrze, no ale ja tego nie wiedziałam. Tak, nie wiedziałeś, to znaczy grzechu nie masz, bo grzech musi być świadomy i dobrowolny. Skoro nie jesteś świadomy, to grzechu nie masz, ale zły duch zyskał władzę nad dzieckiem i dziecko cierpi. To jest tak, jakbyś dziecko włożyło palec do kontaktu i go poraził prąd. Ty mu o tym nie mówiłeś. Nie wiedziało o tym. Czy to jest wina dziecka, skoro nie wiedziało, włożyło palec i prąd go pokopał? No nie jest jego wina. Ale cierpi. Cierpi. I dlatego to jest bardzo ważne, kochani. Co zrobić w takiej sytuacji? Wyrzec się tego. Trzeba się tego wyrzec. Czyli aktem woli się temu sprzeciwić i wyznać to na spowiedzi. To jest bardzo ważne. Wyrzec się i wyznać na spowiedzi. Kolejna rzecz. To, kochani, że pamiętacie, w latach 80. jeździł po Polsce taki pan, który nazywał się Cliff Harris. On położył ręce gdzieś o 4-5 milionów Polaków. Tylu ludziom pomógł. Tyle ludzi u niego było z wizytą. Okazywało się, że ten człowiek przez księży biskupów był określany jako człowiek, który ma dar uzdrawiania. Więc księża biskupi pozwolili w swojej nieświadomości, bo oni tego nie wiedzieli, pozwolili, żeby w kościołach uzdrawiał. Ale co było ciekawe, bo kiedy przychodził do kościoła, to mówił księżom, żeby wyciągali z Najświętszy Sakrament z tabernakulum i mówił, żeby ludzie ściągali medaliki. A kiedy jacyś księża zostawili jakoś kustodium w tabernakulum, no to po chwili powiedział, dzisiaj nie będzie uzdrawiania. Jakoś dziwne, że księża nie zastanawiali się nad tym. I potem, kochani, sprawa wyszła, ponieważ zaczęły się bardzo poważne problemy. I doszło do tego, że księża biskupi zabronili. Ja pamiętam, jak ksiądz Skworc nam mówił kiedyś, że zabrania przyjmowania tego typu rzeczy tych uzdrowicieli. To wyszło. Zresztą sam Harris się przyznał, że czyni to przy pomocy duchów. Kochani, zły duch ma moc uzdrawiania. Czytamy jasno. Na przykład o Szymonie Magu w Dziejach Apostolskich, możemy sobie poczytać, tam jest taki fragment, kiedy tenże Szymon przyszedł do Piotra i mówi, daj mi tą władzę, którą masz, bo ja też bym tak chciał uzdrawiać jak ty. I wtedy Piotr mu powiedział, ty to czynisz mocą złego ducha. Szymon Mag robił dokładnie to samo, tylko że czynił to z mocy złego ducha. I teraz, jakie były konsekwencje? Ludzie, którzy jednym pomogło, innym nie. Jedni czuli, że coś jakby jakiś prąd przez nich przepływał, inni nie. I teraz, co zdecydowało o tym? Jeżeli ktoś był w stanie łaski uświęcającej, modlił się i nie miał nienawiści czy żalu w sercu, nie było jakiegoś niewybaczenia czy niewyznanych grzechów wprost, to wtedy nic się nie działo. I bardzo dobrze. Natomiast ci, którym pomógł, na początku zaczęły się pojawiać problemy z modlitwą. Nie chciało się modlić. Później jak człowiek próbował się modlić, to przychodziły straszne przekleństwa i nerwy, i emocje negatywne w czasie modlitwy. Potem pojawiał się w życiu tak zwany pech, czyli przekleństwo. Później pojawiały się stany depresyjne i straszliwe kłótnie. Rozpadały się małżeństwa. Małżeństwa, które przez kilkadziesiąt lat żyły w zgodzie, nagle się zaczęły rozpadać. Potem pojawiły się udręczenia, myśli samobójcze, próby samobójcze, samobójstwa. Tak mniej więcej tak to logicznie szło po kolei. I wtedy, kiedy zrobiono specjalną konferencję, wezwano wszystkich bioenergoterapeutów, powiedziano, na czym sprawa polega, że to nie jest żadna energia, ponieważ nie istnieje coś takiego jak jakaś bioenergia uzdrawiająca, tylko to są konkretne duchy. I powiedziano tym, że bioenergoterapeutom tak. Bo to dla nich był szok. Powiedziano, jeżeli jesteś, chcesz żyć w prawdzie, zwróć się do Pana Boga, powiedz tylko tyle. Panie Boże, jeżeli to nie jest od Ciebie, zabierz mi tę łaskę, zabierz mi ten dar. I ci wszyscy, którzy powiedzieli tak, przestali uzdrawiać. Przestali mieć gorące ręce, przestało to działać. Ale niestety byli tacy, którym dobrze się spowodziło z tego powodu, no bo wiadomo, jest się na świeczniku, można dobre pieniążki zarobić, więc zostali przy tym. Kochani, co w takiej sytuacji zrobić, jeżeli miałem z tym kontakt? Trzeba to wyznać na spowiedzi, wyrzec się tego najpierw, potem wyznać to na spowiedzi. Kolejna rzecz to wizyta u wróżki. Moi drodzy, bardzo często tutaj najwięcej kobiet. Co jest ciekawego, wśród osób opętanych najwięcej jest kobiet. Dlaczego? Właśnie przez wróżki. No bo wiadomo, że każda chce wiedzieć, co ją czeka. Jest pokusa, tak jak dla mężczyzny. To jest iść z kolegami na imprezę i jak mają flaszkę i jest towarzystwo, to idą, pokusa. Tak dla kobiety jest pokusą równie mocną pójść do wróżki, bo ona chce wiedzieć, co ją czeka. To jest taka ciekawość. I co jest? Jak idziesz do tej wróżki, co się dzieje? U mnie było kilka wróżek na modlitwie uwolnienia. One mi mówią jasno, proszę księdza. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi, jeżeli kobieta jakaś, czy ktoś do mnie przychodzi, ja od razu wszystko o niej wiem. Ja wcale nie muszę patrzeć w karty, czy w kulę, czy w cokolwiek. Ja wiem wszystko i dlatego dla bezpieczeństwa wróżka zawsze ci powie twoją przeszłość. Jeżeli zapyta cię, co mam ci powiedzieć, przeszłość twoją czy przyszłość? Ona ci twoją przeszłość opowie z najmniejszymi detalami. Wszystko ci powie. I w tym momencie budzi zaufanie. No, skoro ona to wie, to znaczy coś w tym musi być. Ale zadajesz sobie pytanie, skąd ona to wie? Te osoby są zainicjowane, te osoby mają poprzez tak zwane, to się mówi, otwieranie czakramów, pewne ryty, mają taki układ ze złym duchem, że on im daje błyskawicznie poznanie całego życia, całej przeszłości. To się dzieje w sekundzie. Czy zły duch zna naszą przyszłość? Nie. No to dlaczego jak powie wróżka, to to się sprawdza. Bo szatan jest od nas tysiące razy inteligentniejszy. Szatan zna twoje wszystkie grzechy, zna stan twojej duszy, bo to widzi, i przewiduje, co cię może spotkać, jeżeli będziesz dalej prowadził takie życie. I w tym momencie, kiedy idzie się do wróżki, w tym momencie Pan Bóg wycofuje się z naszego życia. Bo co? Bo mówi wielokrotnie w Starym Testamencie, że tego nie wolno robić. To jest obrzydliwe. Ponieważ kiedy idziesz do wróżki, to ty przestajesz ufać Panu Bogu. Bo człowiek wierzący wie, że Pan Bóg przygotował mi drogę po tej pustyni, jaką jest życie. On mnie prowadzi. On mówi, ja będę z tobą, nie bój się. Ja cię przeprowadzę przez wszystkie trudności, ja będę z tobą. W momencie, kiedy ja idę do wróżki, to w tym momencie Pan Bóg się wycofuje. Mówi, okej, skoro ty nie chcesz mojej pomocy, to ja się wycofuję. I moi drodzy, jeżeli my modlimy się o uwolnienie takich osób, ponieważ to wymaga modlitwy uwolnienia, oprócz związania tego ducha, trzeba jeszcze zerwać złe więzy duszy, czyli odebrać władzę tej wróżce nad życiem. Jest taka modlitwa, w której odbieramy jej władzę, bo w tym momencie oddajesz władzę nad swoim życiem tej kobiecie, tej osobie, która ci wróżyła. To są negatywne, złe więzy duszy. To trzeba przerwać, przeciąć. I dopiero wtedy osoba zostaje uwolniona. Kochani, Izrael jest bardzo mądrym narodem. Tam prawo zabrania wróżenia. Tam, gdyby kogoś spotkali, że wróży komuś z ręki, to się idzie do więzienia. Tam nie ma czegoś takiego, bo ci ludzie wiedzą, do czego prowadzi wróżenie. I kochani, to nie jest zabawa. To są bardzo poważne rzeczy. Kolejna rzecz, wiara w przesądy, czarne koty, witanie się przez próg. Bardzo często ludzie wierzący, nie witam się przez próg. Czarny kot mi przebiegnie drogę. Koniec, nie idę, zawracam. Nie wiem, różne są. Nie mogę położyć torebki na podłodze, bo mi ucieknie, nie? Różne są takie, słuchajcie, zabobony, takie dziwne rzeczy. Ktoś powie, no dobrze, no ale przecież to jest prawda. Jeden ksiądz mnie wiózł, mówi, słuchaj, nie wiesz, mówi, nie wiem, jak to, wierzący, bardzo fajny ksiądz, już nie żyjący, mówi, nie wiem, jak to się dzieje, ale zawsze jak jadę samochodem i biorę siostrę zakonną, to zawsze coś mi się z autem stanie. Zawsze. Nie dojadę. Mówi, że siostry zakonne przynoszą pecha. Takie miał... Nie ma ich, to dobrze. Słuchajcie. Teraz tak. Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli w to wierzysz, w czarnego kota, w te wszystkie witania się przez próg i w te inne rzeczy, to Pan Bóg się wycofuje, a zły duch ma wtedy władzę, żeby ci zaszkodzić. Bo jeżeli ty w to wierzysz, to to się stanie. Zły duch ci zrobi krzywdę wtedy, bo ty go do tego upoważniasz. A dlaczego? Bo nie ufasz Panu Bogu. Jesteś człowiekiem wierzącym, przyjmujesz komunię świętą, a boisz się czarnego kota i podawania ręki przez próg. Kochani, to jest ośmieszanie wiary. To jest po prostu coś, jak widzą ludzie niewierzący, gdy patrzyli na to nasze zachowanie, to sobie myślą, Boże, coś z tym gośćmi jest nie halo. Człowiek wierzy Panu Bogu, ufa Mu i co? I jakiś czarny kot? To jest chore. Jeżeli wierzysz w przesądy, trzeba się tego wyrzec i wyznać na spowiedzi. I więcej w to nie wierzyć i przekonasz się. Przekonasz się, że to jest po prostu jedno wielkie złudzenie. Kochani, kolejna rzecz to literatura. Moi drodzy, jest literatura, która wprowadza nas w świat złych duchów. Literatura okultystyczna, satanistyczna, spirytystyczna. Takie książki to. Tacy autorzy to Rowling, później zaraz Saga Zmierzch, ci, którzy napisała ta autorka Sagi Zmierzch, Meyer. To są ludzie, którzy konkretnie dają przykłady, i w jaki sposób otwierać się na rzeczywistość duchową, na rzeczywistość złych duchów. Pamiętacie ostatnio tą aferę wielką, że tam księża popalili Harry'ego Pottera i powstało wielkie halo z tego powodu. Kochani, w roku 2010 na Jasnej Górze, bo to co 2 lata się odbywa taka konferencja, było spotkanie wszystkich egzorcystów z całego świata. Księża egzorcyści z całego świata upodobali sobie to miejsce z 2 przyczyn. Po pierwsze dlatego, że tutaj czują bardzo mocno obecność Matki Bożej i czują, to jest niesamowite to spotkanie i jest taniej. Gdyby chcieli się spotykać w Londynie czy w innych miastach, musieliby 4-5 razy więcej zapłacić. No to wiadomo, że zawsze lepiej to w Polsce. I w 2010 roku na Jasnej Górze ksiądz profesor dr Aleksander Posadzki, to jest wykładowca Ignacjanów w Krakowie, jeden z najwybitniejszych teologów i demonologów, mówił na temat literatury magicznej i okultystycznej, między innymi Harry'ego Pottera. Przedstawił wykład akademicki na ten temat. Moi drodzy, powiedział jasno, w jaki sposób te książki oddziałują na ludzi. To jest przerażające. Pokazał, ukazał to w niesamowity sposób. Ja na stronie internetowej umieszczę prezentację z tej konferencji. Żebyście wiedzieli i widzieli, w jaki sposób subtelnie niszczy się duchowość dzieci. Pewna pani profesor Gabriel Kuby napisała list do kardynała Ratzingera, który wtedy był, jeszcze nie był papieżem, tylko był prefektem Kongregacji Nauki Wiary. I on jej odpisał, że książka Harry Potter, te treści, które są, w sposób subtelny i niewidoczny zabijają w młodym człowieku wiarę. To mówi największy umysł Kościoła, kardynał Ratzinger, o późniejszy papież Benedykt XVI. Myślę, że zresztą Jan Paweł II konsultował wszystkie swoje encykliki z nim. To był jeden z największych umysłów Kościoła. I teraz mamy dylemat, komu wierzyć? Czy mediom, które ośmieszają Kościół i robią z nas idiotów, czy tej prawdzie, która tam jest zawarta? Jeżeli chcesz poznać, jak oddziałują te książki, to jest tak, książki Pablo Coelho, Saga Zmierz, Kod Da Vinci czy Harry Potter, to można sobie wejść na stronę internetową, myślę, że już po południu, a może nawet wcześniej, umieszczę tam tą prezentację, żebyśmy sobie się z tym zapoznali. I wtedy zapoznasz się z tym i na poziomie merytorycznym porównasz to z tym, co mówią w mediach, z tym, jakie pojęcie na ten temat mają dziennikarze. To się okazuje śmieszne. Ludzie w ogóle nie mają pojęcia o niczym, a wypowiadają się w sposób autorytatywny. Warto? Ja tu do niczego nie przekonuję. Przekonaj się sam. Ksiądz Aleksander Posadzki, jeden z najwybitniejszych demonologów na świecie, był ten wykład tłumaczony na 11 języków i księża egzorcyści całego świata tego słuchali. Jest to dostępne, będzie na stronie, tak jak mówię, parafia Olszanka w zakładce Gołkowice. Kolejna rzecz, moi drodzy, właśnie jeszcze odnośnie literatury. Bardzo często jest tak, że my z ciekawości pewne rzeczy czytamy, na przykład książka Kod Da Vinci czy film. Po co ta książka jest? Ma jeden cel. Wzbudzić w tobie czy we mnie wątpliwość. Wiemy, że w tej książce jest napisane tam, czy w tym filmie, że ksiądz, że Pan Jezus miał dziecko z Marią Magdaleną. No to jest bluźnierstwo i rzecz przerażająca. I teraz my się łapiemy na taką pułapkę, bo co? Bo jesteśmy ciekawi, co tam jest napisane. Nie przeczytaliśmy Pisma Świętego, nie znamy go, bośmy go nie przeczytali. Nie znamy wszystkich Ewangelii, bo nie mamy na to czasu. Nie czytaliśmy traktatów, nie znamy katechizmu Kościoła katolickiego, który wydał święty Jan Paweł II. Ale takie rzeczy czytamy. I teraz co się dzieje? Kiedy przyjdzie próba wiary, wątpliwość, którą wzbudziła ta książka, sprawi, że przegrasz. To jest coś takiego, jakbyś miał studnię w lesie, studnia, czysta woda, krystalicznie czysta. Super minerały, wszystko ekstra. W sanepidzie zrobili ci badanie i powiedzieli, jak będziesz tą wodę pił, to będziesz żył 100 lat. I przychodzi sąsiad, mówi, ty słuchaj, ty pozwól, że podepnę ci moje szambo do twojej studni, bo ty masz taką fajną, czystą wodę, że po co masz mieć taką czystą wodę? Czy zrobiłbyś to? Po co? Nigdy byś tego nie zrobił. macie czysty przekład wiary. Księża mówią Słowo Boże. To wszystko jest czyste. Po co dokładać sobie tego typu rzeczy? Kolejna rzecz, moi drodzy, tutaj mamy muzykę. Wiemy, że bardzo mocna muzyka, bardzo wiele satanistycznych zespołów i przez słuchanie tej muzyki było bardzo wiele osób opętanych. To jest bardzo mocny kanał wejścia złego ducha do życia. To życie może zniszczyć od zewnątrz albo od wewnątrz. Tutaj ja przygotowałem dla was taką broszurkę. Ona jest w wersji mniejszej i większej. To jest dokładnie to samo. Tam z tyłu nas w stoliku jest. Trzeba to złożyć na pół i tworzy to taką broszurkę. Dla tych, którzy mają lepszy wzrok i przeczytają z tych mniejszych, to niech sobie wezmą te mniejsze. Natomiast dla tych, którzy w moim wieku, na przykład tych starszych osób, którzy już mają słabszy wzrok, to niech sobie wezmą to większe. Kochani, tę broszurkę opracował ksiądz dr Przemysław Sawa. Kto to jest? To jest ksiądz z diecezji bielsko-żywieckiej, który wykłada na Uniwersytecie Śląskim. Jest dyrektorem Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji bielsko-żywieckiej i egzorcystą, który posługuje nie teoretycznym, tylko modli się o uwolnienie ludzi. Gdybyście chcieli się wgłębić w temat, można sobie przeczytać pierwszą stronę. Tu jest wprowadzenie biblijne, wprowadzenie doktrynalne, ale to nie jest obowiązkowe. Tu jest, kochani, druga strona, trzecia i czwarta. Kochani, to trzeba przeczytać. I tu jest 60 pytań z pierwszego przykazania. 60 pytań, o sprawach, o których żeśmy może nie mieli pojęcia. I teraz na przykład, co robić? Tak jak mieliśmy zadanie wczoraj, wybaczyć wszystkim i przygotować się dobrze do spowiedzi, tak dzisiaj wieczorkiem krzyż sobie weźmiemy, zapalimy świecę, weźmiemy tą broszurkę i czytamy. Na przykład, czy dręczyły cię myśli lub dręczą odnośnie samobójstwa? Zabójstwa, aborcji, zrobienia sobie krzywdy lub komuś. Jeżeli odpowiedź brzmi tak, wtedy tak, wyrzekam się tego i ducha, który za tym stoi. Dalej. Czy ktoś na ciebie rzucił bądź twoją rodzinę przekleństwo, złorzeczenie, urok? Jeżeli wiesz, to tak. Wyrzekam się tego i sprzeciwiam się duchowi, który za tym stoi. Na przykład, czy odsyłałeś kogoś do diabła? Zobaczcie, takie pytanie dziwne, nie? Tak samo tak. Czy wymawiałeś w modlitwie piosenek imiona bóstw demonów, na przykład Makumba? Pamiętamy, była taka piosenka, którą wszyscyśmy śpiewali, księża też, bo była bardzo fajna i wesoła i tekst był wesoły. Co się okazuje? Makumba to jest imię własne demona, który jest bardzo silny. Afrykański demon, który przewieźli niewolnicy do Brazylii i tam jest tak zwany kult Makumba, gdzie się w specjalnych rytach pije krew zwierząt. I to się zawsze wiąże z opętaniem, zawsze. Jeżeli był Makumba, kult Makumba, to w tym momencie zawsze człowiek był opętany. I zawsze jak demony wychodzą, człowieka opuszczają przy egzorcyzmie, to wychodzą te najpierw te najsłabsze, a później te najmocniejsze. To ten Makumba to jest właśnie ten silniejszy. I teraz jeżeli my tego ducha przyzywamy, no to co? No to on przyjdzie. Jeżeli nosisz na przykład jakieś amulety czy talizmany, czy znaki, pentagramy, nie wiem, pierścień Atlantów. To są wszystko symbole demoniczne. Jeżeli ty nosisz jego znak, no to on przyjdzie i dajesz mu władzę nad swoim życiem. Kochani, ja tego nie będę bardziej rozwijał. Kochani, trzeba zaufać Panu Bogu i temu, kto to pisał. Znajdziecie wszędzie odpowiedzi na te pytania, ale myślę, że to nie ma czasu, tylko trzeba sobie przejrzeć i jeżeli cokolwiek z tych rzeczy było, to trzeba się tego wyrzec i tyle. Wyrzekam się tego. Gra diablo. Nie, niby jakaś tam gra dla dzieci. Coś w tym dziwnego. No dziwne jest to, że na początku tej gry, jak się w nią wejdzie, jest cyrograf, który trzeba podpisać. No nie podpisujesz go, tylko naciskasz enter, ale wyrażasz zgodę, żeby oddać duszę diabłu. Zły duch to wykorzystuje. Niby niewinna gra. A jednak, kochani, to są pułapki. Pułapki, które są mocno, które działają na nas. Tutaj jest lista zespołów. Wiemy, że była wojna swego czasu o tą listę tych zespołów muzycznych. Kochani, słuchaliśmy, jeżeli słuchaliśmy tej muzyki, to mogło na nas oddziałać. Dlaczego? Niektórzy jawnie promują satanizm, inni są satanistami, jeszcze inni stosują metody, techniki podprogowe na podświadomość. Na przykład zespół Queen w piosence Another One Bust the Dust daje treść podprogową, żeby zażywać marihuanę. Pan marihuanę. Taki komunikat trafia do naszego mózgu w czasie słuchania tej piosenki. Więc tutaj nie chodzi o to, żeby wnikać, tylko jeżeli cokolwiek było, wyrzec się i tyle. Dlaczego to jest potrzebne? Dlatego, kochani, że te rzeczy blokują działanie łaski Bożej w nas. I kiedy jesteśmy związani, to w tym momencie zły duch ma nad nami władzę. I chociażbyśmy wiadomo, co robili, nic nam nie pomoże. Dlatego, kochani, niech Pan Bóg was w tym prowadzi. Proszę sobie zabrać te teksty. Gdyby komuś brakło, bądź gdybyście chcieli, żeby ktoś inny gdzieś z innej miejscowości skorzystał, to już dzisiaj po południu będzie na naszej stronie internetowej i będzie też ta prezentacja księdza doktora Posadzkiego, o której mówiłem wcześniej. Dobrze, teraz powstańmy. Jeszcze na chwileczkę usiądźmy. Kochani, kilka takich informacji. Tak jak powiedziałem, wchodzimy w wielką walkę duchową. Jeżeli będziemy robić i zastanawiać się nad tym, kochani, musicie wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że tego nie weźmiesz na zdrowy rozsądek, ponieważ świat duchów rządzi się zupełnie innymi prawami niż nasz zdrowy rozsądek. I dlatego nie daj się zwieść temu. Druga rzecz, to jest bardzo silna walka duchowa. Ja mam takiego znajomego, który zawsze sobie przed jedzeniem, czy jak bierze jakiś lek, bierze wahadełko i sobie sprawdza, czy ma wziąć ten lek, czy ma nie wziąć tego leku. Co to jest? To jest spirytyzm. Ponieważ na początku jest umowa. Ja z jakąś siłą, nie wiadomo jaką, ustalam, co jest na tak, co jest na nie. I wtedy to działa w ten sposób. Moi drodzy, ja tylko podaję pewne przykłady, żebyśmy się nie wymądrzali. To znaczy od ciebie zależy, czy się z tym zgodzisz, czy nie. Ale ta broszurka jest napisana przez księdza, który wie, co robi. To jest praktykujący egzorcysta, ksiądz, który wie, co pisze. I albo mu zaufasz, albo nie. Będzie ciężko czasami porzucić pewne schematy, ale kochani, to jest konieczne. Jeżeli chcesz, aby owoce Ducha Świętego były w twoim sercu, musisz się tego wyrzec. A jak się wyrzekniesz, no to więcej do tego nie wracać. Teraz na dalszy ciąg rekolekcji przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami
i z Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.